Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy związane oczywiście z polską polityką. Takim tematem numer jeden w tym tygodniu niewątpliwie jest sprawa dotycząca tak zwanej Komisji Tuska. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, które powołuje Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich w latach 2004-2024 i oczekuje pierwszego raportu komisji zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na to odpowiedział m.in. prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że już stworzono taką specustawę zarządów Zjednoczonej Prawicy i wspomniał też o tym, tutaj cytuję prezydenta, pan premier Donald Tusk tak bardzo bał się wtedy powstania takiej komisji, która rzeczywiście pokazałaby, jak wyglądała ta współpraca jego i jego rządu wtedy z Rosjanami, jak wyglądał ten reset z Rosją, jakie były oblicza tego resetu z Rosją, która komisja może wyjaśniłaby ten cały szereg znaków zapytania, które są. Czyli czego możemy się spodziewać, panie Łukaszu, od tej komisji? No w dalszym ciągu mamy ten temat szukania tych rosyjskich wpływów z dwóch stron.
Tak, i tutaj pozostaje mi ciężko westchnąć po tym cytacie z pana prezydenta, bo przecież to, jaki miał być kształt komisji powołanej ustawą, omawialiśmy w tym programie i to kilkakrotnie, i ja wskazywałem bardzo wyraźnie, dlaczego tamta komisja no tak naprawdę pogwałcała dosyć brutalnie standardy państwa prawa. Natomiast teraz mamy do czynienia z czymś, co ja w jednym ze swoich komentarzy nazwałem Komisją Tuska 2.0, bo tamta komisja też była nazywana Komisją Tuska, jako że uznawano, że ona miała za zadanie przede wszystkim uderzyć właśnie w obecnego premiera. No to teraz można powiedzieć, że zgodnie z moimi przewidywaniami, zresztą pan premier Tusk przejął ten pomysł i go twórczo rozwinął. Natomiast chciałbym słuchaczom Radia Chicago wytłumaczyć, na czym ta obecna komisja polega, żeby się nie pogubić w tym. Ta poprzednia komisja, bardzo ważne, to nie miała być komisja sejmowa, to nie miała być śledcza komisja sejmowa, to była komisja powołana poza Sejmem, powołana ustawą, natomiast członków tej komisji w głosowaniu powoływał Sejm. Teraz mamy do czynienia z inną konstrukcją i wcale mnie to nie dziwi, dlatego że po pierwsze pan premier Tusk przecież krytykował tamtą komisję bardzo ostro, zresztą miał do tego rzeczywiste podstawy i w związku z tym nie mógł przynajmniej bez głęboko idących poprawek przejąć tej starej ustawy i na jej podstawie ustanowić komisji, no bo by był po prostu, zaprzeczałby własnym słowom bardzo mocno. Natomiast nie mógł jej też znowelizować tej ustawy, no bo na przeszkodzie stanąłby pan prezydent, więc musiał znaleźć inny sposób. No i znalazł w ten sposób, powołał komisję zarządzeniem. Zarządzenie to jest taki akt prawny, który reguluje w tym wypadku stosunki wewnętrzne w urzędzie, czyli akt dosyć niskiego rzędu, dlatego ta komisja obecna jest powołana przez premiera i jest to komisja rządowa, jak gdyby wewnętrzna komisja rządowa. Ona również dlatego nie ma tak szerokich uprawnień, jak miała ta poprzednia komisja, a te uprawnienia przecież były właśnie przedmiotem krytyki. Czyli na przykład ta obecna komisja nie może przeprowadzać rozprawy, ta poprzednia mogła i było to wpisane do ustawy, nie może również wzywać świadków, ona pracuje na dokumentach. Oczywiście nie jest wykluczone, że może sobie na zasadzie uzupełnienia swojej wiedzy kogoś tam wezwać, no ale w tym zarządzeniu nie ma do tego podstawy. To nie jest tak, że może zażądać stawiennictwa świadka. Ta poprzednia komisja, przypominam, mogła nawet karać wysokimi karami finansowymi, a nawet zarządzić doprowadzenie przez policję w ostateczności, gdyby się świadek nie stawiał. Ta nie ma takich możliwości. Ale dlaczego to jest bardzo sprytne posunięcie ze strony Donalda Tuska? Ano dlatego, że ta obecna komisja jest złożona z osób powoływanych przez poszczególnych członków rządu, a przewodniczącego powołuje premier na wniosek ministra Sprawiedliwości, czyli nie ma tu żadnego przedstawiania kandydatur do tej komisji. W Sejmie dowolne osoby mogą sobie powołać ministrowie, nikt nad nimi nie głosuje. No i tym przewodniczącym już został obecny szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, który zaczynał swoją karierę w wojskowych służbach informacyjnych, czyli tym PRL-owskim wywiadzie, który trzecia RP odziedziczyła i zresztą z posady attaché wojskowego w ambasadzie w Waszyngtonie zwolnił go nie kto inny jak pan Macierewicz, który teraz ma być przecież przez komisję badany. No to jest też ewidentny konflikt interesów. Druga bardzo z punktu widzenia pana Tuska korzystna cecha tej komisji jest taka, że ona pracuje w kompletnym ukryciu. No i oczywiście pan premier robi z tego zaletę, mówi to będzie bez kamer, nie będzie teatru, tylko to oznacza, że działalność tej komisji jest całkowicie nieprzejrzysta. Ona weźmie jakieś dokumenty, zgodnie z zarządzeniem tych dokumentów mogą dostarczać szefowie służb specjalnych oraz prokuratura. Coś na tych dokumentach zrobi, popracuje na nich. My jako opinia publiczna w ogóle nie będziemy wiedzieć, czy ta praca jest rzetelnie wykonana, nierzetelnie, czy coś zostało przed nami ukryte, czy rzeczy, wnioski z tych dokumentów są wybiórcze, czy niewybiórcze. No i potem komisja przedstawi raport i pan premier Tusk będzie mógł wziąć ten raport i powie, o proszę bardzo, z raportu wynika, że pan Macierewicz pracował dla Rosjan. Natomiast jak ten raport był zrobiony, czy on daje rzeczywiście takie podstawy, czy nie, to znaczy w sensie tego, czy z dokumentów to rzeczywiście wynika, czy nie, my tego po prostu nie będziemy wiedzieli. Dlatego mówię, że pan premier twórczo rozwinął koncepcję, którą stworzyło Prawo i Sprawiedliwość. No i ja ostrzegałem przed tym, kiedy powstawała tamta komisja, że sam ten pomysł zostanie przejęty przez ówczesną opozycję po zmianie władzy i będzie wykorzystywany przeciwko PiS-owi. No i jak widać miałem rację.
No to panie Łukaszu, przejdźmy w takim razie do drugiego tematu, ale połączymy tu, mamy tu takie fajne połączenie, bo użył pan takiego sformułowania, że bez kamer i bez tego całego teatru, wobec tego drugi nasz temat jest kompletnym przeciwieństwem tej komisji, dlatego że są kamery, jest teatr, jest obrażanie się nawzajem, jest tutaj taki właśnie teatr dla gawiedzi, dużo młodych wyborców, tych najmłodszych w internecie, bardzo się z tego tutaj śmieje, komentuje na żywo. Mianowicie mowa o tych wszystkich komisjach, które w tej chwili powstają, właśnie przez nową partię rządzącą, nową koalicję i na tych komisjach są oczywiście byli politycy tutaj najwyższego szczebla, chociażby były premier Mateusz Morawiecki i właśnie o jednym z takich no, teatrzyków możemy powiedzieć, o ostatnim posiedzeniu z tego tygodnia, dlatego że w środę Sejmowa Komisja Śledcza do spraw organizacji wyborów korespondencyjnych kontynuowała przesłuchanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, więc to jest nasz kolejny temat. Same te wybory korespondencyjne, bo o nich usłyszeliśmy w tym tygodniu jeszcze w innym kontekście, dlatego że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zastosowanie przepisów antycovidowych do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją. I właśnie wobec tego między innymi Mateusz Morawiecki został na tę komisję wezwany. A tam oczywiście, jak to na takich komisjach, kluczenie, obrażanie się tutaj i Mateusz Morawiecki jako świadek i szef Dariusz Joński mówił, że Mateusz Morawiecki przyszedł tutaj i robi za klauna, ten mu odpowiedział, dlaczego bije swoją żonę. I tak wyglądają te nasze komisje, panie Łukasz.
No niestety, ja dlatego też prawdę mówiąc nie oglądam obrad żadnej z tych komisji, które w tej chwili działają, ponieważ doszedłem do wniosku, że do niczego to nie prowadzi. Zresztą akurat w przypadku Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych byłem jej przeciwny, ponieważ uważałem, że powinna powstać na pewno komisja, która nie powstała, czyli Komisja do Spraw Postępowania Rządu w czasie epidemii. Nie powstała, wiadomo dlaczego, dlatego że obie strony, i ówczesna opozycja i rząd, były praktycznie po jednej stronie. No ewentualnie Komisja do Spraw Afery Wizowej jeszcze, bo być może z niej jakieś wnioski systemowe da się wyciągnąć. Natomiast w przypadku wyborów kopertowych wszystko było w raporcie NIK. Ja swego czasu zresztą napisałem na podstawie tego raportu tekst w naszym tygodniku, w tygodniku do rzeczy. No więc ja wiedziałem od początku, że skoro ta komisja powstaje, to ona powstaje tylko po to, żeby robić teatr i to jest to, co się dzieje na tej komisji, ale też na innych, które istnieją, to jest kompromitacja samej idei komisji śledczej. Szkoda, dlatego że ja uważam, że to jest potrzebna instytucja. Co do potrzebna oczywiście, jeżeli się ją odpowiednio wykorzystuje, właśnie po to, żeby wyciągnąć systemowe wnioski z jakiejś sprawy. Jeżeli chodzi o tę konkretną kwestię, pamiętam bardzo dobrze, jakie były główne tezy tamtego raportu NIK i ta sprawa, o którą szedł spór na tej komisji, czyli sprawa, no zasadnicze pytanie, czy rząd mógł w ogóle tego typu wybory przeprowadzić, nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej. Myślę, że ona została doskonale już w tamtym raporcie rozstrzygnięta, ale też w czasie, kiedy to wszystko się działo, czyli w roku 2020, też były już bardzo solidne i dobrze podbudowane opinie prawników. Ja do dzisiaj uważam, że gdyby doszło do tych wyborów korespondencyjnych, gdyby nie bardzo stanowcza wtedy postawa Jarosława Gowina, i o tym trzeba pamiętać, tę zasługę trzeba ówczesnemu wicepremierowi oddać, który właściwie karierą polityczną zapłacił za swój sprzeciw wobec wyborów kopertowych, to nawet gdyby tamte wybory wygrał pan prezydent Andrzej Duda, to jego prezydentura byłaby, zwłaszcza dzisiaj, podważana, tak jak się podważa choćby Trybunał Konstytucyjny, jak podważają rządzący Trybunał Konstytucyjny. No i o to również jest spór i był spór na komisji, prawda, kwestia tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więc całe szczęście, że do tamtych wyborów, które naprawdę byłyby jazdą bez trzymanki z prawnego punktu widzenia, że do tamtych wyborów jednak nie doszło, że one się odbyły normalnie. Tu w ogóle już pomijam kwestię tego, czy były faktycznie powody, żeby je przeprowadzać w taki sposób. Powody w sensie epidemicznym, medycznym. Uważam, że nie było, ale to jest oddzielna kwestia. Więc tutaj się zbiegają w tym ostatnim posiedzeniu komisji dwie kwestie, czyli po pierwsze kwestia Trybunału Konstytucyjnego i tego, że on faktycznie tutaj wkracza w dziedzinę, w którą chyba wkraczać nie powinien, ale jednocześnie nie ma żadnej instytucji, która mogłaby kontrolować Trybunał Konstytucyjny i orzec, że Trybunał nie ma prawa w jakiejś sprawie się wypowiadać. Nie ma takiej instytucji w polskim prawie. I druga kwestia, no to twierdzenia pana Morawieckiego, który tam mówił w pewnym momencie, że dzisiaj byście mnie ukrzyżowali, gdybym wtedy ogłosił stan klęski żywiołowej. Ale to nie chodzi o to, że pan premier miał się kierować tym, co się kiedyś ewentualnie stanie, czy go ukrzyżują, czy nie. On miał działać zgodnie z prawem. A po prostu wybory kopertowe nie były działaniem zgodnym z prawem. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tylko tak jak powiedziałem, to już wynikało z raportu NIK, który został opublikowany bodajże 2 lata temu. Nie jest do tego potrzebna komisja śledcza, czy właściwie specjalna komisja sejmowa. Ta komisja ma za zadanie wyłącznie robienie teatru politycznego.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat też jest związany oczywiście z pewnego rodzaju kontrowersjami, awanturą, oskarżeniami, dlatego że mamy tutaj w tle Fundusz Sprawiedliwości. Tutaj zacytuję może znowu premiera z tego tygodnia. Jeśli zeznania Tomasza Mraza są prawdziwe, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Tak właśnie ocenia te zeznania premier Donald Tusk. Mowa była dokładnie przed parlamentarnym zespołem do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, że większość konkursów ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości była przeprowadzana nierzetelnie, a sam Zbigniew Ziobro był głównym decydentem w sprawach dotyczących rozstrzygnięć. I tam chyba, panie Łukaszu, w sprawie tego Funduszu Sprawiedliwości jest dużo różnych rzeczy, jeżeli chodzi o te pieniądze, ale ja znalazłem chyba taką jedną, o której najwięcej się pisze, to też te pieniądze, które były przeznaczane na kampanię polityków właśnie z tego funduszu.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pan premier się chyba mocno zagalopował, bo nie jest zadaniem premiera diagnoza prawna tego, co wynika z czyichkolwiek wypowiedzi, bo to nawet nie są zeznania, bo to jest przecież to, co prowadzi pan Giertych, to jest tak zwany zespół parlamentarny, to nie jest nawet komisja śledcza. To, co wynika z czyjejś wypowiedzi, która ma walor właśnie swobodnej wypowiedzi, ona nawet nie jest składana pod przysięgą na takim zespole, no to pozostaje do decyzji prokuratury, jak ona to interpretuje, a taką wypowiedź pana premiera Tuska można odebrać jako nacisk na prokuraturę właśnie, czy na prokuratora, który ewentualnie taką sprawę będzie prowadził. Wokół tego, jak był wykorzystywany Fundusz Sprawiedliwości, jest mnóstwo wątpliwości, ale ja celowo właśnie mówię o wątpliwościach, a nie mówię tutaj bardzo stanowczo, tak jak obecnie rządzący, o przestępstwach, o zorganizowanej grupie przestępczej. A mówię tak dlatego, że no, druga strona również ma swoje argumenty. Tutaj mogę zdradzić, że wczoraj, czyli we czwartek, nagrywałem dla Super Expressu rozmowę w moim cyklu nowym Warzecha Kontra, do którego zapraszam, do którego oglądania zapraszam, na kanale Super Ring. Nagrywałem rozmowę z panem posłem Patrykiem Jakim. Pan poseł Jaki nie był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, był europosłem w tym czasie, natomiast jego nazwisko również w tych wypowiedziach pana Mraza się tam przewinęło w kontekście takiej fundacji działającej w Opolu. I pan poseł Jaki twierdzi, że no, przynajmniej większość z tych wypowiedzi pana Mraza, gdzie on wskazuje, że były przeciwwskazania do podejmowania decyzji dotyczących rozdziału pieniędzy, nie zasadza się na tym, jak naprawdę wyglądał regulamin konkursów i możliwość dysponowania Funduszem Sprawiedliwości, bo tutaj cytuję pana posła Jakiego, decyzję ostateczną i tak mógł podjąć z dużym zakresem swobody minister sprawiedliwości. Czyli nawet jeśli pan Mraz tam miał jakieś swoje uwagi albo uważał, że działalność jakiejś fundacji jest niezgodna z regulaminem konkursu, to jego opinia tutaj nie miała prawa przeważać. Minister Sprawiedliwości i tak mógł podjąć swoją decyzję. Ja myślę, że gdybyśmy tak z dystansem i systemowo podeszli do tego, jaki był problem z Funduszem Sprawiedliwości, to byśmy musieli stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, że każda władza, która dysponowała pieniędzmi z jakąś swobodą ich rozdzielania, działała w gruncie rzeczy tak samo i podlegała takim samym naciskom. I zawsze jest tak, że są jakieś pieniądze i kiedy są jakieś pieniądze do rozdysponowania w miarę swobodnego, to przychodzą koledzy partyjni, to przychodzą politycy, to chcą, żeby coś zafundować dla ich regionu, dla ich okręgu wyborczego. To jest nie do uniknięcia i dlatego druga kwestia to jest, czy w ogóle tego typu fundusze powinny istnieć. Nie tylko wtedy, ale w ogóle, również w przyszłości. Czy w ogóle jest tak, że ministrowie powinni mieć tego typu pieniądze do rozdysponowania? I ja bym oczekiwał, że raczej w tę stronę pójdą wnioski, to znaczy, że na przykład powstanie projekt ustawy, który albo będzie czyścił tę sytuację, albo będzie tworzył jakiś przejrzyste, ogólne dla wszystkich resortów takie same zasady korzystania z tego typu funduszy, albo w ogóle będzie zakazywał powstawania takich funduszy. No ale nic takiego się oczywiście nie dzieje, tylko mamy nagonkę jednych na drugich, bo to przecież jest obustronna awantura. To nie jest tylko nagonka na środowisko Zbigniewa Ziobro, ono się również w tym momencie oczywiście jest w defensywie, ale ono się również odgryza. A z mojego doświadczenia komentatora politycznego wynika, że zawsze z podejmowaniem takich decyzji jak tutaj wiąże się pewne ryzyko, bo one nigdy nie są właściwie podejmowane tak stuprocentowo zgodnie z literą prawa, a właściwie inaczej. Ta litera prawa nigdy nie jest tak precyzyjna, żeby się potem nie można było do czegoś przyczepić. Więc to zawsze jest tak, że coś się gdzieś trochę naciągnie, gdzieś jest jakaś wieloznaczność w przepisach. Tę wieloznaczność w przepisach się potem wykorzysta, że ktoś gdzieś szepnie jakieś słowo. No na przykład przyjdzie ktoś i powie do ministra, słuchaj, mam taką fundację, może by się uwzględnił w konkursie, a minister powie, dobrze, zobaczymy. I potem, kiedy zmieni się władza, każda taka sytuacja jest wykorzystywana przeciwko poprzednikom. Na przykład ten hipotetyczny dialog, o którym powiedziałem, może zostać przedstawiony jako uzgadnianie, kto ma dostać pieniądze. Przyszedł poseł do ministra, powiedział mu o fundacji, a minister powiedział, że zobaczymy, czyli jakby zgodził się na to. Także to jest tak, że zawsze da się coś przeciwko poprzednikom wyciągnąć. No i to jest chyba kwestia po pierwsze przejrzystości, precyzyjności systemu prawnego, w którym to wszystko działa, a po drugie to jest też kwestia pewnej kultury politycznej, no trochę takiej umowy. Czy rzeczywiście grzebiemy we wszystkim i czepiamy się każdego zdania, każdego słowa, każdej litery, czy uznajemy, że no skoro już są takie pieniądze, każda władza je ma do dyspozycji w tej czy innej postaci, to godzimy się z tym, że każda władza je wykorzystuje trochę na własną korzyść. Ja tutaj nie mam jakiejś jasnej odpowiedzi, tylko wskazuję na to, że wszystkie te sprawy nie są takie proste, jakby się wydawało.
Jeszcze na koniec naszego programu, tym razem sprawa trochę dalej od tej wielkiej polityki związanej z kłótniami, z oskarżeniami wzajemnymi. Mianowicie przenosimy się tutaj do resortu pracy. Dostaliśmy taką informację w tym tygodniu, że płaca minimalna jako 60% wynagrodzenia w gospodarce i zrównanie wynagrodzenia zasadniczego z minimalną krajową będzie właśnie od teraz propozycją resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. I to ma być związane z unijną dyrektywą w sprawie płacy minimalnej. Szefowa resortu Agnieszka Radziemanowicz-Bąk poinformowała, że właśnie zakończyły się prace nad projektem, a jego ostateczny kształt jeszcze nie znamy, ale będzie zależał od Rady Ministrów. No i tutaj mowa właśnie, panie redaktorze, o tym zrównaniu z Europą i według tych nowych zasad ja widziałem, że są wyliczenia mówiące o tym, że prawie 5000 zł miałaby wynieść płaca minimalna w przyszłym roku.
To jest, muszę powiedzieć wprost, to jest dramat absolutny. Co powstaje w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to jest absolutny dramat. Pani Dziemianowicz-Bąk, tak jak napisałem dzisiaj na portalu X, jest kompletną analfabetką ekonomiczną. Ona zupełnie nie rozumie, jakie są skutki tego, co sobie wymyśla. To są pomysły wzięte z partii Razem, której ona była kiedyś członkiem. Mówiłem i pisałem wielokrotnie o tym, jakie były skutki fatalne podwyższania płacy minimalnej w znacznie mniejszym stopniu przez poprzedni rząd. To jest temat na długą wypowiedź, więc ja tylko bardzo hasłowo powiem, że byłoby to spłaszczenie siatki płac, czyli zrównanie płac osób z dużymi kwalifikacjami, z osobami bez kwalifikacji, że byłoby to zniechęcenie pracowników do podwyższania swoich kwalifikacji, że byłaby to gigantyczna presja na pracodawców, szczególnie w tych regionach, gdzie płaca średnia, wynagrodzenie średnie jest niższe, bo przecież w różnych miejscach w kraju jest różnie. Jednym słowem byłoby to potężne uderzenie w polską gospodarkę. A tu trzeba jeszcze zauważyć, że pani Dziemianowicz-Bąk mówi o 60% wynagrodzenia średniego, nie mediany. I to jest ważne o tyle, że dyrektywa, jak to dyrektywa, zostawia tutaj dużą dowolność. I również mówi o medianie. Mediana płac, czyli mówiąc w uproszczeniu, ta wartość, która się najczęściej pojawia, a nie wartość średnia, jest zawsze niższa niż wartość średnia. No więc 60% mediany to byłoby mniej niż 60% wynagrodzenia średniego, ale pani Dziemianowicz-Bąk jest absolutnie pewna, że ona właśnie to chciała powiedzieć, że chodzi tu o średnie wynagrodzenie, nie o medianę. Więc to jest pierwszy taki pomysł, który miałby gigantyczne negatywne konsekwencje, po prostu zabiłby też w dużej mierze konkurencyjność polskiej gospodarki, a drugi taki pomysł, równie chory i równie bezsensowny, który się w ministerstwie urodził, to jest kwestia czterodniowego dnia pracy. I też tutaj wychodzi, przepraszam, znów muszę to powiedzieć, analfabetyzm ekonomiczny pani Dziemianowicz-Bąk, która prawdopodobnie w ogóle nie rozumie, że w bardzo wielu zajęciach, w bardzo wielu zawodach nie da się tej samej pracy wykonać w 4 dni, którą się wykonuje w 5 dni. Czyli to oznacza, że pracodawcy musieliby płacić ekstra za dodatkowy dzień albo znacząco zmniejszyć wydajność swoich przedsięwzięć. No w jednym z artykułów, które czytałem na ten temat, jeden z ekspertów użył takiego bardzo dobrego przykładu, mówiąc, że przecież kierowcy w transporcie nie zaczną jeździć szybciej, kiedy tydzień pracy z 5-dniowego zmieni się na 4-dniowy. A więc to są pomysły kompletnie wzięte z sufitu, absurdalne i bardzo groźne dla polskiej gospodarki. No i można to chyba podsumować w ten sposób, że po pierwsze, no to Donald Tusk zrobił panią Dziemianowicz-Bąk ministrem pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej, więc to on ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje w tym resorcie i co z niego wychodzi. I druga refleksja jest taka, że no niestety, jeżeli ktoś miał taką nadzieję, że obecna władza odejdzie od etatystycznych, socjalistycznych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, to musi przeżywać teraz bardzo głębokie rozczarowanie.
A w naszym programie to już wszystko. My zachęcamy z tej strony do odwiedzania naszej strony polskieradio.com. Tam możecie Państwo przesłuchać archiwalne programy właśnie z panem Łukaszem Piątkowe, komentarz polityczny i oczywiście z tego miejsca, jak zawsze polecamy, panie Łukaszu, pana aktywność w internecie, czy to jest YouTube, pana kanał, pana rozmowy, czy to jest Twitter, X, czy gdziekolwiek indziej do rzeczy, różne inne portale, Onet, wszędzie można w internecie pana znaleźć.
Mówiłem już o kanale Super Ring Super Expressu, gdzie moje rozmowy się pojawiają, więc tylko wspomnę, że polecam również oczywiście swój kanał na YouTubie, gdzie wczoraj właśnie pojawiła się nowa rozmowa z Piotrem Maciążkiem, ekspertem rynku energetycznego, o tym, czy w Polsce będzie elektrownia atomowa i dlaczego obecny rząd tak dziwnie się wobec tego projektu zachowuje. Polecam.
A u nas to już wszystko. Raz jeszcze dziękujemy panie Łukaszu za nasze spotkanie. Życzymy miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję. Spokojnego weekendu wszystkim.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.